Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po długim, długim weekendzie majowym w audycji Gość dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Wita Adam Szymański. Drodzy Państwo, te dni majowe są ważne w naszej pamięci, w naszej historii. Święto Edukacji Narodowej. Do tego dnia chciałbym dzisiaj nawiązać. Jesteśmy co prawda już po nim, ale wtedy wspominamy nie tylko tych, co żywią i bronią, ale również tych, którzy powodują rozwój intelektualny, duchowy naszego narodu. I dzisiaj chciałbym powspominać o tych, może mniej nawet znanych niektórych osobach, ważnych w historii naszej ojczyzny, ale wracając do naszych spotkań z panem Janem Czarnkiem, którego dzisiaj serdecznie witam. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Chciałbym nawiązać do tych wspaniałych postaci z naszej historii, związanych również z naszą małą ojczyzną. Tuż koło Kalisza znajduje się mała miejscowość Goszczanów, o której już państwu mówiliśmy, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o osobach, które są ważne dla samego Goszczanowa, ale również dla całego naszego kraju. Panie Janie, czy to jest dobry temat, by porozmawiać o nim właśnie tuż po Święcie Edukacji Narodowej?
Oczywiście jest to temat wspaniały, panie redaktorze, chociażby dlatego, że ludzie zbyt mało wiedzą o swoich małych ojczyznach, nazwijmy to roboczo, czyli o tych miejscach, gdzie się urodzili, gdzie spędzili dzieciństwo, gdzie są w jakiś sposób związani duchowo i kulturowo.
Cudze chwalicie, swego nie znacie, tak? Nawet mówimy w naszym
dokładnie,
kraju.
Dokładnie tak. No, myśmy w trójkę, tutaj sobie pozwolę zacytować i zareklamować, z redaktorem Janem Nyckiem i Eugeniuszem Wypyszyńskim. Wypyszyński mieszka w Gaci, niedaleko Koźminka, natomiast Jan Nyczek mieszka aż w Płocku. Mamy wspólne to, że się urodziliśmy 4 kilometry od siebie, każdy. Czyli urodziliśmy się w ziemi goszczanowskiej. I my sobie nie zdawaliśmy nawet we trójkę, ile wspaniałych postaci jest związanych z naszą ziemią. Wspaniałych z różnych powodów. Z osiągnięć, z jakichś zaangażowań. No tutaj moglibyśmy wiele, wiele kierunków pokazać, a tych ludzi w tej chwili, w takim małym słowniczku, nazwijmy to wybitnych przedstawicieli ziemi goszczanowskiej, no mamy tak około 50, także się na pewno nie zmieścimy, żeby przynajmniej wspomnieć każdego w naszej audycji.
Współczesna cywilizacja dąży do przyszłości. Właściwie mało co oglądamy się wstecz, staramy się myśleć o dniu dzisiejszym, jutrzejszym i tych następnych, nie biorąc lekcji z przeszłości. I to jest jednak jeden z podstawowych błędów chyba współczesności.
Oczywiście, że jest to ogromnisty błąd, bo naród, który nie zna swojej przeszłości, raczej nie ma przed sobą przyszłości. Gdzieś te korzenie skądś muszą nam niestety wyrastać. A właściwie stety. One wyrastają stamtąd właśnie, skąd przyszliśmy, stamtąd, gdzie się pojawiliśmy,
skąd
się
urodziliśmy.
Skąd nasz ród, jak Konopnicka pięknie powiedziała.
No właśnie. Od kogo w takim razie zaczniemy w tej bogatej historii sięgającej właśnie pradziejów Goszczanowa?
No ja bym zaczął od Adama Poniatowskiego. Od Adama Poniatowskiego, czyli ojca wspomnianego w naszej audycji o Goszczanowie Stanisława, który miał swój turecki epizod i z którego sobie Turczynki przywiózł jako żony, czy jako żonę.
No, nazwisko znane w naszej historii, ale czy ma coś wspólnego z ostatnim królem Polski?
Absolutnie nic. Stanisław Poniatowski, Stanisław Antoni Poniatowski, czyli król zwany Augustem Poniatowskim, był herbuciołek. Natomiast Adam Poniatowski z Poniatowa był herb Szreniawa, czyli herb dużo starszy od ciołka. No i Szreniawici byli naprawdę rozlicznym i zasłużonym dla Rzeczypospolitej rodem. Słów kilkoro jeszcze o nim. Kiedy się urodził, to nie do końca wiemy, ale pełnił najprzeróżniejsze funkcje społeczne w XVII wieku. Był chorążym sieradzkim, był posłem na sejmy koronne, był skoligacony z opatem tynieckim. No, ród bardzo szeroki. Wielokrotnie posłował. Tęsknił, gdy syna mu pod Zbarażem wzięto do niewoli, tęsknił bardzo i ufundował wspaniały kościół goszczanowski. To tyle, żeby króciuteńko o nim powiedzieć.
No to ważne, jakie zaangażowanie duchowe, jak mocna wiara. Właściwie Pan Bóg wysłuchał jego modlitw.
No dokładnie tak, jak już powiedzieliśmy i tutaj nie będziemy może do tego wracać, ale Stanisław wrócił. Co prawda już po śmierci ojca, ale wrócił i zapisał się znowu pięknie, jak inni przedstawiciele rodu. Byli dobrymi kolatorami kosztolanskiej świątyni. Byli zaangażowanymi posłami na Sejm I Rzeczypospolitej. No ród, którego dzieje warto byłoby głębiej przestudiować, ale tu nie ma miejsca na
jak to. Jak chcemy ich więcej, to troszeczkę tak wspomnieć to. Następna osoba?
No następna osoba, może byśmy odstąpili od chronologii, bo najwięcej to będzie z XIX i XX wieku. Mhm. Tak? Takim ważnym rodem to jest ród Jabłkowskich. Tych Jabłkowskich od wielkich sklepów, od wielkich zakładów handlowych w Warszawie. Ci, co ten dom Jabłkowskich ufundowali. No Jabłkowscy byli właścicielami Sulmowa i Sulmówka pod Goszczanowem. Dopiero po nich przyszedł następny ród Gloców. Jabłkowscy też zrobili wiele dobrego. Potem jak się przenieśli do Cielc, gdzie dzięki nim powstała słynna cukrownia w Cielcach, wyremontowali zabytkowy kościół w górze, kościół parafialny, drewniany, urokliwy kościół. Także znowu zrobili dużo dobrego. Ale po nich przychodzą do Sulmowa Glocowie.
Sulmów to jest jak daleko od Goszczanowa?
2 kilometry. Tylko lasek tak dzieli. Z jednej strony Poniatów, a z drugiej symetrycznie Sulmów. Tu 2 kilometry i tu 2 kilometry mniej więcej od centrum wsi. Byli bardzo dobrze wykształceni. Karol Gloc był prawnikiem, ale potem jak osiadł już na gospodarstwie rolnym, no to znowu pisał podręczniki fachowe, pisał podręczniki o hodowli, pisał podręczniki o ochronie roślin. No powiedzmy profesor nauk rolniczych, to można było go nazwać. Sulmów miał szczęście znowu do dobrych gospodarzy, bo po Glocach przejmują od Gloców, przejmują w ramach kolegacji rodzinnych, bo Aleksandra Glocówna wychodzi za Józefa Bartłomieja Unruga.
Czyli Unrugowie teraz.
Czyli
tak,
pojawiają się Unrugowie od tego słynnego admirała Józefa Michała Unruga, którego prochy niedawno sprowadzono do Polski i pochowano na Oksywiu w Gdyni wśród jego podkomendnych. Admirał Józef Unruk był luźno związany, bo on okazjonalnie tylko bywał u krewnych, u stryjka czy u kuzyna. Mhm. Jakbyśmy weszli w temat rodziny Unrugów i ich zasług dla Rzeczypospolitej, no to mamy materiał na całą audycję. Bo proszę sobie wyobrazić, że z tej samej rodziny jest Teresa Tatarkiewiczowa, żona Władysława Tatarkiewicza,
co każdy estetyka albo historia,
tak,
filozofii.
Co każdy kulturalny student z moich czasów musiał historię filozofii Tatarkiewicza zaliczyć na zajęciach, prawda?
3 tomy, jeszcze do tego tomy z estetyki, tak.
No, trzeba było niestety przysiedzieć troszeczkę nad tym. Ale tutaj trzeba byłoby wspomnieć jeszcze Tatarkiewiczów, czyli ojca pana profesora, który był wybitnym rzeźbiarzem. I znowu w Goszczanowie mamy perełkę. Na cmentarzu goszczanowskim mamy wspaniały nagrobek, 2 nagrobki z połowy XIX wieku, wykonane przez ucznia pana Tatarkiewicza. Czyli powiedzmy sobie ucznia ojca pana Władysława. Mhm.
No, wydawałoby się, że tutaj rzeźbiarstwo, a tutaj historia i estetyka, no, powiązane z sobą bardzo.
A jeszcze chciałbym dodać jedną ważną rzecz. Siostra ostatniego dziedzica Sulmowa, czyli Jana Unruga, kuzyna słynnego admirała Józefa, była zaangażowana również w sprawy kultury, w sprawy literatury, a jej córka miała wyłączność na tłumaczenie dzieł Konrada, czyli Józefa Konrada Korzeniowskiego dokładnie.
Józefa Konrada.
Z którym była znowu skoligacona przez męża. No i mamy tutaj taki, powiedzmy sobie, supełek, żeby to wszystko poukładać sobie, no to trzeba by było rozrysować to i dopiero patrzeć.
Tak, to jest Joseph Conrad, taki nasz i nie nasz, to pisał po angielsku, ale chyba jednak w sercu miał Polskę.
Ale Anulka Zagórska go przetłumaczyła, także wszystko było. Jak już jesteśmy przy kulturze, to chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że córka Zygmunta Unruga, brata właściciela Sulmowa Jana Unruga, Jadwiga, była żoną Witkacego, czyli Stanisława Witkiewicza. No miała ciężki żywot ze Stanisławem, którego krewni no, krytycznie bardzo oceniali, ale faktem jest, że ona uratowała spuściznę po swoim mężu.
Pan Witkacy tutaj jakby no, krążył po tej ziemi kaliskiej. Tutaj Tłokinia Kościelna bardzo mocno wspomina jego pobyty.
Dokładnie.
Ale nie wiedziałem, że właśnie jego żona również pochodzi z naszej ziemi właściwie.
No, dokładnie to jej ojciec, bo ona, Jadwiga też bywała na ziemi sulmowskiej, ale to już mamy okres tuż przedwojenny, prawda? Ona w zasadzie Stanisława poznała w Zakopanem. I potem się osiedlili się w Warszawie. On, wiadomo, hulał tu i tam. Ona siedziała spokojnie w Warszawie i strzegła rodzinnego gniazdka, chybocącego się mocno.
Słynne jego portrety rozprowadzała wśród znajomych i wybitnych postaci kultury polskiej.
Tak, tak jest. Tak. W samotności Jadwiga dokonała żywota, także no, trudno jej zazdrościć. No proszę Państwa, i znowu przez tenże dwór sulmowski jeszcze się przetacza jedna postać. Postać Aleksandra Rębowskiego, bo matka ostatniego właściciela, Aleksandra z Gloców, wspomniany Gloców Unrużyna, bo tak to powinno się chyba mówić, a nie Unrugowa, była najpierw wydana za Rębowskiego. Małżeństwo się rozpadło, ale pojawił się ich syn Rębowski Aleksander. Wybitnie wykształcony gość, studiował na Uniwersytecie w Heidelbergu, był kustoszem Biblioteki Krasińskich w Warszawie, uchodził za znawcy dziejów konstytucyjnych. No, wybitna postać, zamieszczał w tej pracy w Bibliotece Warszawskiej, w Ateneum, w Ekonomiście, w Tygodniku Ilustrowanym, no, pochowany na warszawskich Powązkach. Tak trochę postać zapomniana. No, ale proszę Państwa, jeszcze jak jesteśmy już przy kulturze, to jedźmy tym tropem. Przez naszą goszczanowską ziemię przewinął się Józef Szumski, ojciec Marii Dąbrowskiej. Szumski po perypetiach, jakie tutaj miał w Rusowie, i w krótkim epizodzie w sąsiednim dworze, zakupił Wojsławice koło Chlewa i tam życia dokonał w roku 1912. Został pochowany na chlewskim cmentarzu i tam do dziś jego grób jest. Przez jakiś czas był trochę zapomniany, no bo nie zawsze kultura jest doceniana, a właściwie często jest niedoceniana.
A Maria Dąbrowska bywała też tam?
Maria Dąbrowska bardzo bywała rzadko, bo ona jak, no to mamy już rok śmierci Józefa Szumskiego, to jest 1912, czyli Maria jest w zasadzie poza Polską. Albo jest w Szwajcarii, albo jest w Warszawie. No tym niemniej, jak ojciec został pochowany, to ona poleciła pewnie rodzinie z okolic, żeby się tym grobem zajmowali. I w zasadzie Maria dalej nie bywała już. Chciałbym jeszcze wspomnieć jedną postać, postać Szymborskiego, bo Antoni Szymborski, czyli dziadek noblistki, przez pewien czas bywał na terenie parafii goszczanowskiej, konkretnie w Strachanowie, u swojego przyjaciela i, jak to wiadomo, były wizyty w sąsiednich dworach. I w pewnej chwili we dworze w Stojanowie, znowu następne 2 kilometry, a może 3 od centrum Goszczanowa, poznał swoją przyszłą żonę, która pochodziła z rodziny Psarskich. I znowu kolejna rodzina z Poradzewa, pobliżu Goszczanowa. Erazm Psarski, czyli ojciec żony Szymborskiego, był powstańcem i zginął w powstaniu styczniowym. A siostrą Erazma Psarskiego była Julia Emla z Psarskich mieszkających w Poradzewie, która wyszła ze Żdzitowieckiego. Wyszła ze Żdzitowieckiego, czyli była potem mamą jednego z najwybitniejszych przedstawicieli międzywojennego episkopatu polskiego, ordynariusza włocławskiego, księdza biskupa Stanisława Żdzitowieckiego. No tutaj było znowu dużo mówić o biskupie Żdzitowieckim, bo on, ja uważam, że on mentalnie i intelektualnie mocno wyprzedził swoją epokę, w której mu przyszło żyć. On już w latach, znaczy w pierwszej ćwierci XX wieku bardzo optował za tym, żeby utworzyć diecezję kaliską. Bo wówczas diecezja włocławska obejmowała tereny łącznie z Częstochową, łącznie z Radomskiem, Łodzią i tak dalej, i tak dalej. To była ogromnista diecezja. No i biskup Żdzitowiecki mówił, trzeba by coś zrobić, żeby w Kaliszu, jako tym powiedzmy prawie że centralnym miejscu tej części diecezji, utworzyć nową diecezję. No niestety spotkał się z murem oporu ze strony arcybiskupa poznańskiego i sprawa upadła. Diecezja w Częstochowie powstała, diecezja w Łodzi powstała, no głównie z terenu diecezji włocławskiej. Natomiast Kalisz został daleko, daleko na peryferii.
Ale co się odwlecze, to nie ucieczę.
No ale Żdzitowiecki zrobił bardzo dużo dla intelektualnego rozwoju kościoła w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że on w swoim domu biskupim przy ulicy Gdańskiej 2 we Włocławku przez jakiś czas gościł liceum. Gościł liceum, z którego potem powstało liceum, słynne liceum Długosza, zlikwidowane dopiero przez komunistów w latach 60.
W prywatnym domu, tak?
W domu biskupim, no to jest, niektórzy nazywają pałacem. No proszę Państwa, jakbyśmy tak teraz popatrzyli na domki biedoty z pierwszej ćwierci XXI wieku, to niewiele większy jest ten domek biskupy we Włocławku niż te domy.
Piękny gest, no i szlachetny. Nawiązujemy znów do edukacji narodowej, tak?
To no wszystko... nawiązujemy do edukacji narodowej. No a jak jesteśmy przy edukacji narodowej, to chciałbym koniecznie wspomnieć jednego z najbardziej zasłużonych chyba nauczycieli w rejonie Goszczanowa. Myślę o Janie Majdańskim, bratanku arcybiskupa Kazimierza, znowu wybitnego pedagoga, twórcy studium nad rodziną, zakładu w Łomiankach założonego przez niego, a przed śmiercią arcybiskupa Szczecińskiego. No, arcybiskup Majdański jest pochowany w Łomiankach, natomiast jego bratanek pracował w rejonie Goszczanowa, pochodził z rejonu Liskowa. Tutaj mieli jego rodzice niewielkie gospodarstwo rolne. Zresztą majdańscy rodzice arcybiskupa Kazimierza też żyli w bardzo skromnej chatce. Ja w ramach swoich poszukiwań dotarłem do fotografii ich domu rodzinnego. No proszę Państwa, dwuizbowa chałupa pod strzechą. Tak się wychowało 11 dzieci rodziny Majdańskich. No i Jan Majdański najpierw pracował w Lipiczu, a potem już po wojnie, po II wojnie światowej przejechał do Goszczanowa. Szkoła w Goszczanowie została wybudowana tuż przed wojną. Także nie zdążyli do niej przed wojną wejść uczniowie polscy. Była potem szkołą niemiecką. No ale po wojnie, wiadomo, była szkołą polską, ale była zbyt mała dla ówczesnych roczników, które były z tego boomu powojennego. Także Jan dokonał jeszcze rozbudowy. Powstały dwie wielkie sale lekcyjne. Jan nie poprzestał na tym, Majdański. Jan Majdański jeszcze założył szkołę przysposobienia rolniczego, która została przekształcona potem w zasadniczą szkołę rolniczą. Także dbał o to, żeby to społeczeństwo, ta młodzież nie musiała daleko jechać w szukaniu SPR-u, żeby nie musiała jechać do Kaczek czy do 15 km do Warty. On to zrobił na miejscu. No ta szkoła umarła potem śmiercią naturalną po śmierci Jana.
Ale to już po wojnie, tak?
To się dzieje po wojnie, bo Jan to żył, znaczy on się urodził w początku XX wieku, a zmarł w latach 70., chyba 76 czy któryś, już nie pamiętam, bo to był moim nauczycielem wspaniałym. I powiem jeszcze jedno, on nie potrzebował psychologów i pedagogów, a nie był magistrem, proszę Państwa. Miał metodę na dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię i wszystkie inne dyski. Bo jak gość pisał jak kura pazurą, to Majdański po prostu zostawiał go w tak zwanej kozie. Zostawiał Wojtusia po lekcjach. Mówi, Wojtuś, jak napiszesz mi strony ładnie, że da się to przeczytać, to pójdziesz do domu. A jak nie napiszesz, to będziesz drugą godzinę pisał. No i ta dysgrafia tak szybciutko znikała, że aż było miło patrzeć. A w domu tata czekał, bo trzeba było krowy wygnać, czy inną robotę robić, nie?
No nie zawsze te dysortografie czy dysleksje się da tak łatwo pokonać, ale no, oczywiście starał się pan Jan Majdański. Przypomnijmy, że Goszczanów nie był miastem, ale szkoła oczywiście pełniła ważne znaczenie dla całego regionu.
No szkoła w Goszczanowie, to według dokumentów, to w zasadzie była, jak była parafia, to wiadomo, że parafia miała obowiązek jakiegoś tam działania oświatowego. I zawsze przy proboszczu było jakieś, powiedzmy sobie, centrum nauczania. Niektórzy proboszczowie w aktach wizytacyjnych są nawet chwaleni za posiadanie kręgozbioru, za działalność oświatową. To w aktach wizytacyjnych się pojawia w diecezji włocławskiej. Także ta szkoła istniała w zasadzie cały czas. No, ja mam takie wspomnienie księdza proboszcza Józefa Ilskiego, to jest początek XIX wieku, gdzie on narzeka, że chłopi nie za bardzo chcą swoje dzieciaki posyłać do szkoły, która już jest. która jest, i on daje przykład, że w innych miejscowościach było to lepiej, a w Goszczanowie nie było tak wcale dobrze, no bo, no proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, dziecko miało pracować, a nie gdzieś tam chodzić i głupoty się uczyć, prawda, w szkołach. To ja tu mówię ironicznie, prawda? Także rodzice nie zawsze rozumieli potrzeby kształcenia.
Chociaż był to przywilej, prawda?
Chociaż bo był to tak, to był przywilej. Nauka. Ale już szkoła taka, powiedzmy sobie, z prawdziwego zdarzenia w nowym budynku powstała w okresie jeszcze przed I wojną światową. To prawda, to była taka, no powiedzmy sobie, jak na owe czasy, czyli była jakaś duża izba lekcyjna, nauczyciel był jeden, wiadomo, klasy łączone, ale to już było. Natomiast w latach międzywojennych Goszczanów postanowił wybudować nową szkołę, która już była całkiem inna. To była szkoła piętrowa, z wielkimi oknami, odpowiednio ustawiona, z placem, ale już po wojnie się okazało za mała. I dlatego za Majdańskiego ona została mocno rozbudowana, bo za moich czasów to były chyba tylko cztery izby lekcyjne. No proszę Państwa, jesteśmy przy edukacji. Nie nazywałbym się Czarny, gdybym nie wspomniał o moim wielkim rodaku i krewniaku, ministrze Przemysławie Czarnku, który co prawda urodził się w Kole, powiatowym mieście Kole, bo akurat w owym czasie izba porodowa, która była na terenie gminy Goszczanów, była w remoncie. Więc Przemek urodził się w Kole, ale rodzice jego mieszkali na wprost goszczanowskiej szkoły. Dokładnie trzeba przejść przez jezdnię i jest się w szkole. Więc Przemysław Czarnek, późniejszy minister...
Edukację miał we krwi.
Edukację miał we krwi. I, no i już jako młodzieniec. No, proszę Państwa, czasem czytacie jakieś głupstwa, które tak zwani obiektywni redaktorzy i badacze piszą. Wierzcie w to krytycznie, bo Przemek już jako uczeń szkoły podstawowej w Goszczanowie brał udział w olimpiadach. Co prawda nie humanistycznych, a matematycznych, ale zachodził dosyć wysokawo. No Przemek miał życie dosyć trudne, bo jego rodzice umarli bardzo młodo. Bożena, czyli jego mama miała 40 lat tam z małym haczykiem, a ojciec miał niewiele ponad 50. Ale wuj, czyli brat matki Przemysława, był księdzem profesorem na Kulu. No i zajął się siostrzeńcem. Tam Przemysław kończył liceum. No i znowu, podobno był słabym uczniem. To nie przeszkadzało, że za wyniki w nauce w szkole średniej dostał się bez problemu na studia, które skończył w terminie, na studia prawnicze, a w wieku 30 kilku lat zdobył habilitację. A potem był ministrem oświaty, no różnie ocenianym. Jedni by go chętnie w łyżce wody utopili, a drudzy go pod niebiosy wychwalają, ale prawda nie leży pośrodku. Jest to naprawdę wybitna postać.
Historia oczywiście zweryfikuje go wszystko.
Na pewno,
oceni,
tak, na pewno go oceni.
Teraz koniunktura polityczna nie sprzyja.
Nie sprzyja, no, ale no, jak mówimy jeszcze o profesorach. No, wspomniałem o wuju Przemysława, mówię o Jerzym Pałuckim. Jerzy Pałucki, profesor patrologii i nie tylko na Kulu, zmarł w ubiegłym roku bodajże. Też się urodził w Goszczanowie. Też chodził do tejże szkoły. Seminarium skończył we Włocławku, czyli w diecezji, do której wówczas należał Goszczanów. No i potem poszedł na studia do Rzymu. Po studiach został już zatrudniony jako asystent i potem adiunkt i profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ale to nie koniec profesorów jeszcze, proszę Państwa. Sięgnijcie Państwo do takiej publikacji z chłopskiej chaty na rektorskie salony. To napisał profesor Czesław Grzelak, urodzony w Podkowie. To taka wiocha, proszę Państwa, gdzie już wróble zawracają, jakbyśmy mówili, z biednej rodziny. Ale Czesiek poszedł jako żołnierz służby zasadniczej. Wtedy miał dopiero podstawowe wykształcenie. Skończył szkołę średnią, potem zajął się historią i dziś jest chyba jednym z najwybitniejszych znawców ataku Stalina na Polskę w roku 1939. Mam w swojej bibliotece kilkanaście jego pozycji, którą najważniejszą, największą jest chyba Armia Stalina, która pokazuje, jak Stalin przygotowywał się do wojny i jak ją realizował. No, wspomnieliśmy już tutaj o księdzu profesorze Kazimierzu Majdańskim, profesorze arcybiskupie. Ale to nie koniec. Następny Majdański, Wincenty, proszę Państwa, który żył na początku XX wieku, to wybitny pedagog, bioetyk, demograf, pisarz i publicysta. też urodził się w Strzałkowie, to jest no, tak powiedzmy sobie 10 km od Goszczanowa, ale z racji rodzinnych, wspomnianych tutaj Jana Majdańskiego, był w jakiś sposób związany z Goszczanowem. No to jest ten prekursor, proszę Państwa, w zasadzie zanim Kazimierz, arcybiskup, zaczął działać w studiach nad rodziną, to dawno już to robił jego stryj Walenty.
Panie Janie, musimy się troszeczkę sprężać, bo nas czas ogranicza, niestety.
No właśnie. Jeszcze, panie redaktorze, proszę o 1,5 minuty. Tej postaci nie możemy odpuścić. Chcę powiedzieć o Leonie Ździarskim. Był to malarz, który urodził się w okolicy Kutna. Dzieciństwo spędził w Łowiczu, gdzie jego ojciec prowadził handel maszynami rolniczymi. Ukończył Leon najpierw warszawską szkołę rysunkową w klasie Gersona, Wojciecha Gersona. Specjalizował się w malarstwie religijnym. Aczkolwiek mieszkał na stałe w Krakowie, gdzie prowadził firmę artystyczno-konserwatorską, zajmował się głównie malarstwem sakralnym. I tenże Leon Ździarski, proszę Państwa, w czasie swojego życia, a żył nie tak strasznie długo, bo żył nieco ponad 60, około 70 lat, potrafił pomalować około 70, słownie 70 kościołów w naszych okolicach, tutaj kaliskich, tureckich i łęczyckich. Między innymi Ździarski malował w Miłkowicach, w Chlewie, w Skęczniewie, w Tokarach, Kowarach Pańskich, Dobrej. Zapomniałem wspomnieć przede wszystkim o Goszczanowie, bo Goszczanów był jednym z pierwszych kościołów, który został pomalowany przez ekipę Leona Ździarskiego. Leon Ździarski malował ze swoim przyrodnim bratem Janem. No ale wiecie Państwo, no, mówią, że najpiękniejsze kaliszanki są przyjezdne i trochę chyba jestem racji, bo jak Ździarscy malowali kościół goszczanowski, to Jan, brat Leona, poznał bardzo, bardzo ładną dziewczynę, którą ja znałem już jako dojrzałą panią, Helenkę, z którą się ożenił i Jan już osiadł na stale w Goszczanowie i tylko dorywczo pomagał bratu malować.
Taki przyszywany goszczanowianin.
Jednego księdza na koniec, panie Adamie, jeszcze.
Dobrze, może wytrzymamy.
Proszę Państwa, w Lipiczu koło Goszczanowa urodził się ksiądz Wacław Michał Kneblewski. To jest też wyszukana przez nas perełka z ziemi goszczanowskiej. Bo Kneblewski co prawda urodził się w Lipiczu i już powiedzmy sobie tak w wieku kilkunastu lat wyprowadził się z terenu ziemi goszczanowskiej, ale zapisał się niesamowicie w historii oświaty, tak, historii oświaty, bo był współorganizatorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bo Katolicki Uniwersytet Lubelski, wówczas jeszcze Uniwersytet Lubelski, powstał na bazie kadry wywodzącej się z dawnej diecezji z ówczesnej diecezji włocławskiej. Biskup Leon Fulman, biskup lubelski z owego czasu, był kapłanem diecezji włocławskiej. Idzie Radziszewski, pierwszy rektor KUL-u, był z terenu Włocławka. Jeszcze kilku byśmy tutaj mogli, Kruszyński. W zasadzie KUL powstał po rozgonieniu przez komunistów, przez bolszewików, Akademii Duchownej w Petersburgu, która była ośrodkiem kształcącym kadry duchowieństwa za caratu, powiedzmy sobie w początku XX wieku. Diecezja włocławska raz, że była bardzo duża, a druga, że była niesamowicie prężna intelektualnie. To już od czasów Karnkowskiego trzeba byłoby, czyli mamy od wieku, od Soboru Trydenckiego zacząć. I Kneblewski był najpierw studentem Uniwersytetu Lubelskiego, późniejszego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a gdy pieniążków brakowało, bo jak Karol Jaroszyński został pozbawiony swoich ogromnej fortuny, z której zamierzał finansować Uniwersytet Lubelski, no to coś trzeba było z tym uniwersytetem zrobić, bo on już powstał. No i wtedy Kneblewski pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie użebrał znaczne sumy, poniósł duże zasługi, że ten uniwersytet został sfinansowany.
A proszę przypomnieć, jak on jest związany z Goszczanowem?
On jest związany tylko miejscem urodzenia. On jest urodzony w Lipiczu, gdzie jego rodzice prowadzili karczmę. Niewiele wiemy, Lipiczanie też na ten temat nawet nie wiedzieli, że mieli takiego, że tak powiem, swojego rodaka.
Ziomka.
Takiego ziomka. No, Kneblewski skończył jako proboszcz w Nieszawie, skąd Niemcy go aresztowali już w początku wojny i został rozstrzelany w górnej grupie pod Grudziądzem. Tam został pochowany.
Wielu kapłanów. Drodzy Państwo, musimy kończyć tę audycję. To miłe spotkanie z panem Janem Czarnkiem. Ja zapomniałem na początku przypomnieć Państwu, że pan Jan właśnie jest pasjonatem historii ziemi rodzinnej Goszczanowa, absolwent KUL-u, o którym tak tu ciepło się wypowiadał również, ale przede wszystkim w sercu nosi historię najbliższej ziemi. O tym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć właśnie. Nie tylko ci, co żywią i bronią, jak już wspomniałem, ale ci, co walczą o duchową i intelektualną historię nas samych. Panie Janie, serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Rodzina. Myślę, że to nie jest też ostatnia pana wizyta w naszym radiu. Gościem Radia Rodzina był Jan Czarnek. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, żegnam Państwa i dziękuję za wysłuchanie. No ja się czuję zaszczycony, że mogę do Państwa przemawiać i że mogę sprzedać, powiedzmy tak nieelegancko mówiąc, swoje wiadomości na temat mojej małej ojczyzny, która jest fascynująca.
Gość dnia w Radiu Rodzina.